tak jak wam obiecałem już rano, tematem dzisiejszego zwiastowania będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy znasz swojego Pocieszyciela. Poproszę Janusza, by wyświetlił nam wersety 16 do 20 z 14 rozdziału Ewangelii Jana. Czytajmy się i wsłuchajmy się w ten tekst i spróbujmy razem je słowa rozważać. Ewangelia Jana, 14 rozdział od 16 wersetu. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kiedy w tym tygodniu studiowaliśmy tutaj Słowo Boże i staraliśmy się poznawać w miarę możliwości jakoś tak najstaranniej, najlepiej śledzić to, co Biblia mówi na temat Ducha Świętego, właśnie te wersety, a szczególnie werset 17, 14 rozdziału Ewangelii Jana, przykuły w sposób taki szczególny moją uwagę. Jezus mówi tutaj o Pocieszycielu, Duchu Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Ale wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Mówiłem wam też w tygodniu, że w tej widzimy tutaj jakby taką pozorną nielogiczność, czy wręcz jakby sprzeczność w tym stwierdzeniu. No bo z jednej strony Pan Jezus obiecuje, że dopiero będzie prosił Ojca, by posłał nam tego Ducha Prawdy, Pocieszyciela. Z drugiej strony mówi, że On już jest wśród nas i że my Go znamy. I gdybyśmy nie chcieli tak po ludzku, logicznie, czasowo poukładać sobie wypełnienie tej obietnicy, no to możemy mieć z tym problemy. Na wszelki wypadek sprawdziłem sobie również inne tłumaczenia Pisma Świętego i okazuje się, że wszystkich mi dostępnych, również angielskojęzycznych, ten układ czasowy jest dokładnie taki sam jak w Biblii Warszawskiej, której tu korzystamy. I to nie jest żaden problem. My nie musimy tutaj nikomu udowadniać, że Biblia nie zawiera w sobie żadnych sprzeczności, ani tego też, że jest najdoskonalszym i niedoścignionym wręcz wzorem logiki i mądrości, jaki kiedykolwiek powstał na tej ziemi. Nie to jest tematem naszych rozważań, ale przyjrzyjmy się tym wersetom i spróbujmy każdy najlepiej jak potrafi w głębi swojego serca odpowiedzieć sobie na pytanie, czy znam mojego Pocieszyciela. Uważam, drogie siostry i drodzy bracia, że odpowiedź na to pytanie pomoże i mnie, i tobie upewnić się, do kogo właściwie należę, kto tak naprawdę jest Panem mojego życia i czy to, co tak głośno i otwarcie wręcz deklaruję, nie jest tylko przypadkiem takim pobożnym życzeniem, by tak było, bo tak należy, bo tak wypada. Nie jest to bynajmniej odpowiedź mająca zaspokoić waszą ciekawość czy ciekawość waszego pastora, ale jest to coś bardzo ważnego i bardzo, bardzo istotnego. Wersety, które tutaj cytujemy. My chciałbym, żeby one się były wyświetlone cały czas, także nie ma przeszkód, żeby one cały czas były tutaj. Szczególnie ten werset 17. Wersety, które tu cytujemy, to jeden z kolejnych pionów Bożych spuszczonych z nieba, abyśmy mogli do niego przyłożyć nasze życie i sprawdzić, czy dobrze je budujemy, czy nie zgubiliśmy przypadkiem tego kierunku, jaki na samym początku wyznaczył dla naszego życia jego wielki architekt, jego wielki budowniczy. Ja miałem już 46 lat, kiedy zacząłem na nowo budować moje życie. Zacząłem budować wreszcie na skalę, którą był Jezus Chrystus, na fundamencie apostołów i proroków, na fundamencie Bożego Słowa. I to tylko i wyłącznie Boża łaska, że mogłem zacząć tą budowę od nowa. Że Bóg dał mi ten jakby dodatkowy czas. To tylko i wyłącznie Boża łaska, że wcześniej, mimo tylu niebezpieczeństw, tylu diabelskich pułapek i sideł, mimo mojej własnej głupoty, pychy, arogancji, Bóg zachował mnie przy życiu i pozwolił mi zacząć budować od nowa. Nie mam jednak już teraz czasu na to, by, ani też nie mam bynajmniej najmniejszej ochoty na to, by znowu robić to wszystko po swojemu, po jurkowemu, cokolwiek za tym określeniem dobrego czy złego mogłoby się kryć. Chcę teraz budować według Jego planu. Chcę budować po Bożemu, po Jezusowemu i tak mi dopomóż Bóg. Ktoś może powie, nieraz się z tym spotykam, ktoś powie może nawet z zazdrością, ty to bracie jesteś takim doświadczonym chrześcijaninem. Tobie to można zaufać, na tobie można polegać. Ale odpowiem ci tak z ręką na moim sercu, że bez jakiejkolwiek fałszywej skromności czy udawania, że gdyby nie Boże Słowo, gdyby nie fakt, że uwierzyłem Jezusowi Chrystusowi tak bezwarunkowo i do końca, to okazałbym się najgłupszym, najbardziej zawodnym, najbardziej chwiejnym ze wszystkich znanych ci ludzi. O wielu moich tak zwanych doświadczeniach z okresu, zanim poznałem żywego Boga Jezusa Chrystusa, to wstyd nawet wspominać. O wielu z nich wiemy tylko my dwaj, Jezus i ja, i niech tak już pozostanie na wieki. I żaden ziemski i nieziemski sąd nie zmusi mnie do tego, bym wyznał to jakby od nowa, bo już raz wyznałem te wszystkie moje wyczyny mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi. On mi je wybaczył i nigdy, tak jak obiecał, o nich już nawet nie wspomni. Przez całą wieczność nigdy o nich nawet nie wspomni. A skoro on tak obiecał, to nie to w zupełności, ale to w zupełności wystarczy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze tak. Januszku, to jest 5 rozdział listu do Rzymian, 21 werset. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Ja wiem, jakiej obfitości Bożej łaski potrzebowałem, żebym mógł dzisiaj stanąć przed wami jako grzesznik zbawiony przez Jezusa Chrystusa. U nikogo z ludzi nie znalazłbym takiej łaski, u nikogo z ludzi nie znalazłbym takiego przebaczenia, mimo że naprawdę miałem i nadal mam wielu wspaniałych przyjaciół. I mimo że wielu z nich potrafiło i nadal potrafi pocieszać mnie w trudnych chwilach, łagodzić moje wyrzuty sumienia, potrafią zapewnić mnie, że moje wyczyny, to tak delikatnie sobie nazwę, nic a nic nie zmieniły w naszych wzajemnych relacjach. Zapewniali i zapewniają, nadają, że i tak mimo wszystko mnie kochają i będą mnie kochali. To miłe i bardzo pożądane. Gdyby nie to, że często takie ludzkie pocieszenie próbuje skierować nasz wzrok na innych, na gorszych ode mnie i gorszych od ciebie, i w ten sposób zagłuszyć nasze sumienie i skierować to nasze wewnętrzne oburzenie na moje własne wyczyny, na oburzenie grzechami innych. Skierować mój osąd samego siebie na osądzanie innych. Przerabiałem to na własnej skórze i to już nieraz. Opowiadałem wam chyba też nieraz, ile zawdzięczam ruchowi AA. W pierwszym roku mojego trzeźwienia to właśnie w AA znalazłem prawdziwe współczucie, pocieszenie, znalazłem zrozumienie. Wiecie, gdyby nie moje głębokie przekonanie, gdyby nie taka niepodważalna wewnętrzna pewność, że moją trzeźwość zawdzięczam tylko i wyłącznie Jezusowi Chrystusowi, to prawdopodobnie utknąłbym sobie w tym aoskim ciepełku i tkwiłbym w nim może i do końca moich dni. Nazywam to aoskim ciepełkiem, bo tam mi wmawiano z samego początku, że alkoholizm to nie jest żaden grzech, tylko to choroba. To taka, mówili bracie, to taka, wiesz, nieuleczalna alergia. Albo w gorszych przypadkach to takie, wiesz, taka cukrzyca czy malaria, coś w tym stylu. Da się z tym żyć, no, z pewnymi ograniczeniami, ale da się żyć, nie ma się czym przejmować. To nie jest żaden problem. To życie z tym nawet może być całkiem fajne, nie martw się, wszystko w porządku. Takie fajne ciepełko. I przyznaję, że w tym ciepełku było mi dużo lżej na sercu, kiedy widziałem i słuchałem kogoś, komu było znacznie gorzej niż mnie, kogo spotkała większa tragedia niż mnie się przydarzyła. Czułem się niemal komfortowo i miło, kiedy okazywało się, że ktoś spowodował przez swój alkoholizm o wiele więcej zła niż ja zdołałem to uczynić, że stracił więcej niż ja straciłem. I chociaż przez ten rok to nie była liczna grupa, może 40, może 50-osobowa i przez ten rok, biorąc pod uwagę dwa mityngi w tygodniu, te same historie były powtarzane nieraz wielokrotnie, to zaczynałem już kochać to słuchanie o wyczynach innych, nieszczęśników takich jak i ja. Zaczynałem kochać patrzenie na to ich cierpienie bez końca i na to ciągłe od nowa wyznawanie grzechów i wyznawanie i opowiadanie o tym, co zrobili. jeszcze byli zachęcani. Opowiedz nam jeszcze raz, opowiedz. O, zobaczysz, że ci ulży. Opowiedz, wrzuć to ze swojego serca, od razu ci się zrobi lepiej. Zobaczysz, będzie ci milej. Prawda jest taka, że lepiej i milej to mieli się jedynie słuchacze tych opowieści o tragediach, bo przestawali myśleć o własnych kłopotach, o własnych nieszczęściach, o własnych winach, a skupiali się na rozpaczliwie poszukującym pocieszenia nieszczęśniku. Znam takich, którzy bywali na mitingach AA wówczas 7 razy w tygodniu. A co ciekawe, to nigdy nie zabierali głosu na mitingach. Jeździli tam tylko po to, by słuchać o tragediach, nieszczęściach, wyczynach, delikatnie mówiąc, innych. Można by powiedzieć dziwne, nie? Ale jeżeli to przynosiło im pocieszenie, każdy z nas potrzebuje pocieszenia. I nawet jeżeli w tej chwili, mój drogi, robisz butną minę i głośno deklarujesz tutaj łaski bez, ja pocieszenia nie potrzebuję, to jestem przekonany, że i tak dobrze wiesz, tak jak ja wiedziałem, że ucieczka z miejsca, gdzie grzech otwarcie nazywa się grzechem, do miejsca, gdzie nazywa się go tylko chorobą, albo nawet ucieczka do miejsca, gdzie grzech jest pochwalany, gdzie się go akceptuje z całym jego dobrodziejstwem i inwentarza, niczego absolutnie nie zmieni w twoim życiu, tak jak nie zmieniłaby w moim. To jest to jedno z tych cudownych doświadczeń, które zawdzięczam mojemu pocieszycielowi. Wrócę jeszcze na chwilkę do tego dylematu, który pojawił się na początku tego zwiastowania słowa. Jezus mówi uczniom o kimś, kto ma przyjść, a jednocześnie mówi, że on już jest. Mówi o kimś, o kogo dopiero będzie prosił Ojca, a mówi, że już go znamy i że jest w nas i wśród nas, ale że świat go nie zna ani go poznać nie może. Ale świat go nie zna i poznać nie może. I właśnie tego kogoś, o kim mówi Jezus, nazywa Duchem Prawdy, Pocieszycielem. Bóg pokazał mi, o co naprawdę chodzi w tych wersetach. Czy widzicie, jak pięknie jest tu opisana tajemnica Trójcy Świętej? Czy zauważacie, że bez wiary w Trójjedynego Boga te wersety na zawsze pozostałyby taką nierozwiązaną zagadką? I pozostaną nierozwiązaną, wyrozumiałą zagadką dla tych, którzy nie znają Jezusa, którzy Go nie widzą, którzy Go nie zapragnęli zobaczyć, poznać albo co gorsza, posłuchawszy Jego słów, odrzucili i odeszli zgorszeni taką nauką. Jeżeli jeszcze nie wybrałeś, bracie, siostro, to zachęcam, ostrzegam, przestrzegam, nie idź z nimi. Nie idź z nimi. W Księdze Objawienia, 22 rozdział, Januszku, 17 werset, czytamy tak. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Nawet jeżeli dzisiaj nie słyszysz głosu Ducha Świętego, to przecież słyszysz głos Chrystusowej oblubienicy. słyszysz głos Jego Kościoła. A jak czytamy, i Duch, i Oblubienica jednym głosem gromko wołają. Kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce, niech darmo weźmie. Nie zobaczysz i nie poznasz swojego Pocieszyciela. Nie przyjdzie do ciebie, nie zamieszka w tobie, jeżeli nie poznasz i nie przyjmiesz do swojego życia Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to popularne, tak naprawdę to używane określenie, wezwanie, by przyjąć Jezusa do swojego życia, nie jest do końca poprawne, bo tak naprawdę to nie my przyjmujemy Jezusa do naszego życia, ale On nas przyjmuje do swojego życia. A to zasadnicza różnica. Taka różnica jak między moim życiem, a Jego życiem. Czasami dajemy się oszukać, dajemy się okłamać, że tylko bezradni głupcy potrzebują Boga jako Pocieszyciela. A mądry człowiek to zawsze sobie jakoś poradzi. Grecy niewątpliwie byli zawsze mądrym narodem. Byli narodem, który szczycił się swoją mądrością. Ich filozofowie zgłębili podobno wszelkie tajniki ludzkiej duszy, ludzkiej egzystencji. Znali odpowiedzi na wiele dręczących człowieka pytań. I nie wierzę, by w tych wszystkich swoich poszukiwaniach nie próbowali odnaleźć również skutecznych sposobów na pocieszenie. Na pocieszenie człowieka. Mieli też wielu bogów i wiele miejsc, że się tak wyrażę, dobrych do modlitwy. Mnóstwo świątynek, ołtarzyków, posągów, figurek, panteonów na wzgórzach. Tak pomyślałem, że to zupełnie jak u nas w Polsce, chociaż oni awansowali do ćwierćfinałów, a my nie, ale to już inna sprawa. Grecy z pewnością znali wiele mądrych ludzkich sposobów pocieszania człowieka. A jednak w Ewangelii Jana, 12 rozdział, wersety 20-21, w Ewangelii Jana czytamy tak. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Możesz mieć, droga siostro, drogi bracie, wokół siebie cały sztab psychologów, psychiatrów, terapeutów. Możesz nawet im upaść, że jakimś cudem przyniosą pociechę do twojego życia. Możesz zaczytywać się w różnych humanistycznych wypocinach, jaki to jesteś dobry, jaki to jesteś zdolny, jaki jesteś piękny i w tym szukać pocieszenia. Ale czy naprawdę musisz boleśnie zawieść się na wszystkim i na wszystkich, żeby zapragnąć wreszcie zobaczyć, ujrzeć, poznać Jezusa Chrystusa? Czy wołanie prawdziwej oblubienicy, Kościoła, który jest szpitalem dla grzeszników, czy to wołanie nie wystarcza, byś skierował swój wzrok w stronę tego jedynego, prawdziwego i niezawodnego Pocieszyciela? O swoich uczniach Pan Jezus mówi tak. To jest znowu Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od połowy 17 do 19. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. jeszcze tylko krótki czas świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Dlaczego, kiedy słyszysz te słowa, ciągle bardziej wierzysz przeróżnym mądralom rodem z tego ślepego, przeklętego i nieznającego Jezusa świata, niż słowom tego, który sam jest drogą i prawdą i życiem? Wiecie, powtarzałem wam to nieraz, światem nazywamy tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Czy w takim razie wobec twojej świadomości i twojej niemalże pewności, bo wiem, że tak to wygląda w tej chwili w naszej tu społeczności wśród nas, wobec tej twojej świadomości, że Bóg jednak istnieje i że daje się znaleźć każdemu, daje się poznać każdemu, kto pragnie, kto szuka, dlaczego wobec tej świadomości ciągle masz większe zaufanie do tych pożałowania godnych mędrców? Dlaczego ciągle oni, choć nie znają Boga, nie znają Jezusa, nie szukają, nie pytają, nie chcą Go znać, nie chcą Go poznać, dla tak wielu są bardziej godni zaufania niż ten, który na Golgocie położył swoje życie za ciebie, za mnie? Czy dalej masz zamiar u nich tam poszukiwać swojego pocieszenia? A teraz powiem parę słów do tych, którzy należą do Chrystusa. Powiem parę słów do Kościoła. Czy ty, drogi Kościele Boży, naprawdę znasz swojego pocieszyciela? Czy nie budzi twoich obaw zjawisko, że z taką łatwością do Kościoła wkradają się pocieszyciele, zwodziciele, że są przyjmowani tak radośnie i tak ochoczo, jakby wyschło chrystusowe źródło pocieszenia? Jakby nasz pocieszyciel zawiódł, bo jakby był niewystarczający na te nasze trudne i skomplikowane czasy? Czy ty na pewno go znasz? Czy ty go na pewno znasz? W ogóle, czy jest taki etap poznawania Boga, kiedy moglibyśmy powiedzieć z ręką na sercu, że znamy Go już bardzo, ale to bardzo dobrze, wystarczająco dobrze i że więcej poznawać Go już nie potrzebujemy. Że możemy sobie usiąść na laurach i spokojnie oczekiwać, jak wreszcie Bóg rozpocznie sąd, swój sąd nad tym wrednym, grzesznym światem. Drogi Kościele, a co będzie? Co będzie, jeżeli ten świat zapuka do twoich drzwi i poprosi: chcemy zobaczyć Jezusa? Czy przypadkiem ze wstydem nie będziesz musiał się przyznać, że go tutaj nie ma? To oni wtedy poproszą, to w takim razie opowiedz nam o nim. A ty powiesz: wiesz, tak naprawdę to ja właściwie niewiele o nim wiem. Spytają: jak to niewiele? Jak to niewiele? Przecież sam Jezus, odchodząc, powiedział: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26
26
werset. No tak, ale ten sam Duch Święty, nazwany tu pocieszycielem, mówi też o grzechu, mówi o sądzie, mówi o sprawiedliwości. A ja nie lubię słuchać tych kaznodziejów sadystów, którzy chcą ciągle tylko grzech, sąd, piekło. No tak, ale oni przecież mówią też o Panu Jezusie. Owszem, lubię słuchać, jak zmienił wodę w wino, jak uzdrawiał, jak wskrzeszał z martwych. Lubię słuchać, jak chodził po wodzie. Ale oni ciągle o tej jego męce, o tym biczowaniu, o krwi, o krzyżowaniu. Tego się nie da słuchać. A jeszcze na dodatek jakby zapomnieli, że żyjemy przecież w czasie łaski, ciągle przypominają o jakichś przykazaniach, o jakichś nakazach, o jakichś zakazach. Jeszcze jedna ważna sprawa, o której muszę powiedzieć. Spotykam się często z takim fałszywym oczekiwaniem, że jeżeli Pan Jezus będzie chciał, to sam przyjdzie i uwolni mnie od moich nałogów, uleczy, nakarmi i ja w ogóle w tej kwestii nic uczynić. Nie tylko nie mogę, ale przede wszystkim nic w tej kwestii czynić nie muszę. Jeżeli przypadkiem tak uważasz, a myślę, że już niewielu pośród nas jeszcze utrzymuje tą teologię zrodzoną chyba na samym dnie piekła, przeczytaj uważnie wersety Ewangelii Jana, 14 rozdział, 21 werset, Januszku. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę. I objawię mu samego siebie. Bez tego Bożego objawienia nigdy nie poznasz Jezusa. A bez poznania Jezusa nigdy nie poznasz swojego pocieszyciela. I będziesz szukał pocieszenia tak jak ja kiedyś szukałem, jak wielu podobnych do mnie nieszczęśników w alkoholu, narkotykach, cudzołóstwie, hazardzie, pornografii i innych z piekłorodem pomysłach. Będziesz biegał po wróżkach, psychologach, szamanach, szarlatanach. Będziesz tak jak ja, płakał nocami, a w dzień obnosił się z butną miną, pychą na gębie, przekleństwem w ustach. Jakby tego było mało, to jeszcze będziesz krytykował wszystko i wszystkich dookoła. Słowa Pana Jezusa będą dla ciebie zgorszeniem, a wszelkie przejawy działania Ducha Świętego dziwne, niezrozumiałe, wręcz nie do przyjęcia. I kto cię wtedy pocieszy? I kto cię wtedy pocieszy? Droga siostro i drogi bracie, nie lekceważ, proszę, tego pytania. To nie jest kwestia dobrego samopoczucia, wesołego nastroju, czy kwestia jakiegoś zadowolenia z siebie samego. To jest kwestia życia lub śmierci. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 25-27. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak, jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Czego świat nie był w stanie dla mnie zrobić, uczynił dla mnie Jezus. W czym ten świat był bezradny, bezsilny. Pamiętacie, że zakwalifikowano mnie na odwyku jako przypadek beznadziejny. I w czym ten świat nijak nie mógł sobie poradzić, Jezus uczynił to dosłownie jednym dotknięciem. Dosłownie jednym dotknięciem. Czego ten świat nie mógł mi wybaczyć i zapomnieć? On przebaczył i zapomniał. I kiedy nikt, absolutnie nikt, nie był w stanie mnie pocieszyć, on posłał dla mnie swojego pocieszyciela. Już teraz nikt, na pewno nikt, nie zabierze mi tej radości. A ty, bracie, siostro, czy znasz tego pocieszyciela? Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety 7 do 11. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takiego pocieszenia i takiej radości poza Jezusem nikt i nic ci dać nie może. Nikt nic dać ci nie potrafi. Czy nie warto więc jeszcze lepiej, jeszcze głębiej, staranniej i do każdego dnia poznawać swojego pocieszyciela? Czy nie warto zabiegać o to poznanie, nie marnować czasu na głupoty, nie liczyć na jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, na to, że pomoc, pocieszenie przyjdą do mnie nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Liczyć na jakiś łód szczęścia. Nasi piłkarze niedługo znowu będą grać o jakiś tam awans. Ale ty masz jedno, tylko jedno, jedyne życie. A potem sąd i wieczność. Jeżeli tu nie poznasz swojego pocieszyciela, tam nie rozpoznasz swojego Zbawiciela. A on nie pozna ciebie. Oby to nikogo z nas nie spotkało. Oby to nikogo z nas, bracia, siostrze, nie spotkało.